Rozmowa bardzo polityczna.
8 minut po godzinie 18. Program realizuje Łukasz Kurzawski, przy mikrofonie Krzysztof Polasik. W naszym studiu goście rozmowy bardzo politycznej. Europosłanka i wiceprezes Ruchu Narodowego Anna Bryłka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I poseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Zawieja.
Dobry wieczór Państwu.
Chciałbym zacząć od konwencji dwóch partii, właściwie trzech, bo mieliśmy w Poznaniu też konwencję zupełnie nowej partii, ale nie mogę nie zapytać, korzystając z obecności pana posła w studiu, wcześniej pełnomocnika rządu do spraw CPK, o co chodzi z tą działką. Przypomnę Państwu, według informacji Wirtualnej Polski, działka została sprzedana firmie Daftona, została sprzedana, a później okazało się, że przez nią ma przebiegać CPK, choć wiadomo było to wcześniej, więc... Jak to wyglądało? Czy pan wiedział o tej transakcji, czy pan nie wiedział?
CPK, tak jak zresztą jest w tym artykule, wielokrotnie na piśmie zwracało się do KOWR-u z prośbą o przekazanie tego gruntu na rzecz CPK, no a co najmniej nie sprzedawanie go poza domenę publiczną, dlatego że jest to działka, która tam w artykule było napisane, że jest kluczowa dla CPK, to akurat tak nie jest, ale przydałaby się CPK. To nie jest teren lotniska, to nie jest teren Airport City, natomiast to jest bezpośrednia okolica, stąd tam planowany jest przebieg linii kolejowej i to akurat nie jest problem, bo to jest inwestycja celu publicznego, na którą zawsze można wywłaszczyć po prostu. Oraz planowaliśmy tam zlokalizować takie centrum magazynowo-logistyczne, tam właśnie dlatego, że jest to spółka skarbu, że jest to teren Skarbu Państwa. Nie dlatego, że z jakiejś konkretnej przyczyny to musi być akurat w tym miejscu. Więc co się w tej sprawie wydarzyło złego? No po pierwsze KOWR sprzedał tę działkę dotychczasowemu najemcy, wspomnianej tutaj firmie.
Na co zgodził się minister rolnictwa?
Czego nie powinien zrobić? No w jakich okolicznościach, czy mając tą wiedzę, no to właśnie trzeba wyjaśnić. Stąd też nasi dwaj koledzy zostali zawieszeni do czasu jakby wyjaśnienia sprawy. Mam nadzieję, że tutaj wykażą swoją dobrą wolę w tej sprawie i będzie można ich odwiesić, ale dopóki tego nie zrobią, są zawieszeni. Więc nie powinien tego sprzedać KOWR dotychczasowemu najemcy. No a druga rzecz, co się nie powinna zadziać, to że przez ostatnie dwa lata nie zmieniono tego planu, bo ten hipotetyczny wzrost wartości wynika z tego, że działka została sprzedana jako rolna, a będzie tam centrum logistyczne. No więc w sposób oczywisty CPK, powziąwszy wiadomość, że ten teren już nie należy do Skarbu Państwa, bez względu na to, z jakiego powodu, powinien po prostu zmienić swój plan i ten centrum logistyczne przenieść w inne miejsce, na działkę inną Skarbu Państwa lub należącą CPK. To mnie dziwi, że od dwóch lat to się nie stało, więc tam jest wniosek do prokuratury i tak dalej. Bardzo dobrze, niech prokuratura to zbada, oczywiście. Natomiast no, jest podstawowa operacja, w wyniku której nie będzie tego nadmiernego przysporzenia, nikt tu żadnych korzyści nie odniesie. Nie wiem, czemu obecny pan pełnomocnik jeszcze tego nie zrobił. No, do mnie niestety ta informacja nie dotarła, bo to cała sprawa miała miejsce tej sprzedaży. Miała miejsce na kilka dni przed zmianą rządu i opuszczeniem przeze mnie stanowiska pełnomocnika.
A ta data pana nie dziwi, nie zaskakuje, że to się wydarzyło tak krótko przed zmianą rządu?
Znaczy domniemam, że mogło być tak, że nie chcę tutaj rzucać w ciemno, prawda, oskarżeń, bo to tak bardzo łatwo, ale
trzeba
że,
się było pośpieszyć,
że ktoś w KOWR-ze, jakiś urzędnik uznał, że tylko kilka dni przetrzyma, ministrowie się nie dowiedzą, a potem będzie nowa władza, przy której już będzie można spokojnie sprawę przeprowadzać. Tak mogło być, no ja przypomnę, że ten pan, który ma się wzbogacić na tej działce, to jest pan, który wspierał kampanię Rafała Trzaskowskiego, sponsorował Kampus Polska, gościł pana Rafała Trzaskowskiego również jako kandydata na prezydenta Polski, więc może dlatego od dwóch lat nie podjęto prostej i nic nie kosztującej decyzji, żeby po prostu w innym miejscu umiejscowić te centrum magazynowe i wtedy działka kupiona jako rolna dalej będzie wykorzystywana jako rolna, poza oczywiście tym paskiem, który podlega wywłaszczeniu na linię kolejową.
Poseł, z poglądem na posła Bartosza Zawieje, przyjmuje pan te wyjaśnienia?
Oczywiście, że nie. Trzeba jasno powiedzieć, że ten cały związek przyczynowo-skutkowy wymaga skrupulatnego zbadania. Cała sprawa bez wątpienia no, ma wiele pytań i może tylko co najwyżej irytować. Mnie tutaj właśnie, tak jak pan redaktor nadmienił, bardzo zastanawia ten wątek no, tego nagłego zwrotu tej decyzji Ministerstwa Rolnictwa w tak zwanym trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego, aby tutaj tą nieruchomość zezwolić na jej sprzedaż. To jest dla mnie moim zdaniem, to jest fakt. To nie są żadne domniemania, o czym tutaj pan były pełnomocnik stwierdzał przed chwilą. I mi się wydaje, że to jest klucz wyjścia, że tereny, które pomimo wszystkiego były, jeżeli chodzi o poprzedni rząd, wskazane do tutaj jak gdyby zmiany ich zagospodarowania, czy też jako nieodzowna część całej infrastruktury Centralnego Portu Komunikacyjnego, to pokazuje, że nie wszystkie z tych założeń, powiedzmy sobie szczerze, przez rząd Zjednoczonej Prawicy, no, zostały dotrzymane. Co za tym idzie, to pokazuje, że poza megalomanią w wersji, która została zaproponowana, jeżeli chodzi o CPK, po prostu nie można było tego zrealizować w możliwościach, które zostały przedstawione. Ja tylko w dalszej części ewentualnie przypomnę rzeczy, że między 2019 a 2023 roku PKP PLK nie była w stanie ostatecznie opracować studium wykonalności dla Poznańskiego Węzła Kolejowego. Dlaczego tak nie zostało mówione tutaj przed wyborami w 2023 roku? Pani premier Emilewicz przyjeżdżała, twierdziła, że powstanie tutaj nowa siedziba Poznańskiego Dworca, ale nawet w dokumencie, który określał całość możliwości, ile tych tak zwanych peronów przelotowych czy czołowych można było zastosować w połączeniu z CPK-iem, no nie zostało to określone, więc to pokazuje nasz bolący temat, pokazuje, że te plany rzeczywiście były buńczuczne, ale one były oderwane od rzeczywistości.
Dalsze konsekwencje, pana zdaniem, powinny zostać wyciągnięte w stosunku do posłów, którzy zostali zawieszeni?
Wie pan, nie mi oceniać, ja znam bardzo zdawkowe informacje na ten temat, ja tylko wiem, że jeżeli chodzi o samą operację sprzedaży tych hektarów, zostały one przeprowadzone tak jak tutaj o tych wszystkich przesłankach tutaj nadmieniliśmy. I tutaj trzeba to zweryfikować. Ja tutaj bez wątpienia jest to sprawa, która, no co tu dużo mówić, wymaga głębszego wyjaśnienia.
Anna Bryłka, Konfederacja.
Przede wszystkim to jest afera PiS-u, dlatego że to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządów PiS-u wydało zgodę na sprzedaż tych 160 hektarów pomimo sprzeciwu władz CPK. Nabywca działki finansował kampanię Rafała Trzaskowskiego. Platformerski audyt przez 2 lata nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości w tej sprawie. No i wychodzi na to, że PiS okradł Skarb Państwa, Platforma Obywatelska zatuszowała i tak naprawdę dopiero teraz od dziennikarzy przez śledztwo dziennikarskie dowiadujemy się, do jakich nieprawidłowości dochodziło. No i to jest właśnie świetny przykład takiego popisowskiej czy pisowsko-platformerskiej współpracy.
A twierdzi pani, że zatuszowane to było celowo przez rząd?
No jeśli audyt platformerski audyt zarządów Donalda Tuska przez 2 lata nie znalazł żadnych nieprawidłowości, no, my mamy panie redaktorze, mówimy o 160 hektarach sprzedanych za 22 miliony złotych.
Ogromne pieniądze.
Ogromne
to
pieniądze,
prawda.
I dzisiaj ta wartość jest kilkukrotnie większa.
To jest niedopuszczalne, żeby coś takiego przeoczyć.
Że to oczywiście.
Choć zastrzegam, nie musi być, bo jeżeli CPK podejmie decyzję, że nie będzie tam centrum magazynowego, to ta działka wróci do wartości działki rolnej. Nic nie stoi na przeszkodzie.
Zobaczymy,
jak to będzie wyglądało. Przejdźmy teraz do tego, co działo się w ten weekend. Było gorąco w polskiej polityce. Konwencje, zapowiedzi, hasła, programy. Zacznę od Koalicji Obywatelskiej. Jest nowe, stare logo, nowa, stara nazwa tak naprawdę. Co się zmienia, panie pośle?
Znaczy, następuje konsolidacja. To jest odpowiedź na wiele, jakby to powiedzieć, sygnałów, które my zbieramy od strony nie tylko samorządowej, ale również naszych współkoalicjantów, bo tak to należy nazwać do tej pory. No, formuła Koalicji Obywatelskiej funkcjonuje od wyborów od 2018 roku. Oczywiście trochę to trwało, ale ogólnie rzecz biorąc mi się wydaje, że jest to odpowiedź na to, aby konsolidować nasz elektorat i na odpowiedź na to, żeby tutaj jak gdyby być jak gdyby razem. No i mi się wydaje, że konsolidacja Platformy Inicjatywy Polskiej i Nowoczesnej była długo wyczekiwanym jakby takim faktem, do którego doprowadziliśmy podczas ostatniego weekendu. Więc jest to formuła moim zdaniem znana, a zapowiedź tego wydarzenia to chociażby widać, że uzyskała akceptację przynajmniej naszej części elektoratu, gdyż no te sondażowe poparcie, przynajmniej w 2 ostatnich sondażach, no są najwyższe od dobrych 10 lat.
Nie chodzi o długi Nowoczesnej, ugrupowania Tomasz Łapki?
To jest sprawa do uregulowania zgodnie z ustawą o partiach politycznych i to bez wątpienia musi...
Media piszą wprost, że te pieniądze nie zostaną spłacone dzięki tej konsolidacji.
Wie pan, ja bym tutaj, wierzę tutaj też w dobrą wolę załatwienia tego problemu, bo ja wiem, że chodzi tutaj o startkę Nowoczesnej z 2015 roku nie wiem, to były dwie poprzednie kadencje, w którym ja w parlamencie nie zasiadałem, bo zasiadam dopiero pierwszą, więc szczegółów tej całej inicjatywy nie wiem. Wiem tylko, że jeżeli chodzi o całą operację połączenia w jeden twór tych trzech formacji, było to zagadnienie, o którym mówiliśmy od bardzo wielu miesięcy.
Europosłanka Anna Bryłka, czy z perspektywy Konfederacji zmienia się cokolwiek, czy tak naprawdę w zasadzie była konwencja i biznes jest biznes, dalej no, prowadzimy politykę.
Nic się po tej konwencji tak naprawdę nie wydarzyło. To jest konsumowanie tych, powiedziałabym, nawet mikroprzystawek Koalicji Obywatelskiej, partii, które generalnie nie mają większego znaczenia, nie mają żadnej samodzielności, samodzielnej zdolności politycznej, samodzielnej zdolności, żeby startować w jakichkolwiek wyborach, więc to jest po prostu przełożenie faktu, który ma miejsce na stan prawny, który będzie miał pewnie po rejestracji tej nowej partii miejsce. Natomiast na pewno po prostu polski naród oczekuje działania ze strony polskiego rządu i żadne takie konwencje nie zmienią tej złej opinii, która się cały czas w różnego rodzaju badaniach pojawia wobec premiera Donalda Tuska. Naprawdę ten rząd to jest pasmo porażek, które mają miejsce chociażby w ostatnim tygodniu. ETS-2 wchodzi w życie w 2027 roku. Pakt migracyjny, Polska będzie uczestniczyć w mechanizmie solidarności. Import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, zwiększone kontyngenty, na co zgodził się polski rząd. Więc naprawdę polski naród, polskie społeczeństwo oczekuje po prostu działania, oczekuje pracy, realnej pracy na rzecz Polaków, na rzecz przyszłości, większej asertywności wobec Unii Europejskiej, bo naprawdę pan premier ogłasza wiele sukcesów, tylko że jak się zacznie wchodzić w szczegóły tych sukcesów, to okazuje się, że żadnych sukcesów nie ma. Co więcej, jest więcej porażek niż sukcesów.
Czy jest tak w polskiej polityce, że większy ma lepiej, łatwiej?
Partia polityczna większa?
Tak,
no zdecydowanie.
Czy patrząc na wyniki sondaży, państwo rozważacie ponowne połączenie Konfederacji? Myślę o Konfederacji Grzegorza Brauna.
No niedawno się rozstaliśmy, więc trudno takie rzeczy przewidywać. Natomiast czy w ogóle planować? Pan Grzegorz poszedł swoją drogą, więc...
Gdyby jego ugrupowanie było na progu wyborczego, gdyby było ryzyko, że może nie dostać się do Sejmu, a w koalicji z wami mieć pewne szanse na...
Nie, no nie wyobrażam sobie tej takiej współpracy. No nie po to się tutaj nasze drogi rozeszły na początku roku, żeby teraz się przed wyborami schodziły. Pan Grzegorz osiągnął bardzo dobry wynik w wyborach prezydenckich i spodziewam się, że jest to pewnie przedmiotem też strachu, nawet nie naszego, bo my możemy się, cieszyliśmy się przez wiele lat dobrą współpracą z panem Grzegorzem. Natomiast na pewno to jest powód do strachu PiSu.
A chciałem zapytać o współpracę z Prawem i Sprawiedliwością, bo ten temat cały czas wraca. Jeszcze krótko, posłanka Anna Bryłka. Coś tego sobie pani nie wyobraża?
Współpracy z PiS-em po wyborach w 27 roku. Zobaczymy, jakie będą wyniki w 27 roku. Teraz jest za wcześnie, żeby o czymkolwiek mówić.
Panie pośle, a pan co o tym sądzi?
Panie redaktorze, ja mam bardzo bujną wyobraźnię, więc na pytanie, czy sobie wyobrażam. Oczywiście różne rzeczy sobie mogę wyobrazić. Natomiast jest rzecz...
A chciałby pan stworzyć na przykład wspólne listy z
Konfederacją? Ja uważam, że był taki moment w historii mojej formacji Prawa i Sprawiedliwości, który wynikał z dwóch powodów. Po pierwsze traumy po roku 23, kiedy wygraliśmy wybory, ale w wyniku braku zdolności koalicyjnej musieliśmy oddać władzę. A po drugie pewnej wewnętrznej rywalizacji w PiS-ie, gdzie jakby część środowisk współtworzących PiS uznała, że dobrą metodą uderzania w inne środowiska w taki sposób zawoalowany jest przyznawanie w różnych sporach racji Konfederacji, że no, niektórzy nasi politycy przez jakiś czas sprawiali wrażenie, jakby oni byli bardziej z Konfederacji niż z PiS-u. To był taki moment zamętu powyborczego i teraz odzyskaliśmy pewien balans. No, każda formacja przekonuje do siebie i Konfederacja, i pan Grzegorz Braun i tak dalej. Walczy jak najlepszy wynik w wyborach. Marzy o tym, żeby mieć samodzielną większość, bo wtedy może 100% swojego programu realizować. Akurat dla Prawa i Sprawiedliwości to nie są takie tylko teoretyczne marzenia, bo już chociażby historycznie to się parę razy zdarzyło. A po wyniku wyborczym można
powiedzieć... Dobrym zbiegiem okoliczności.
W 2015. W 2015 mieliśmy niewątpliwie wyjątkowe szczęście co do rozkładu wyników, a w 2019 wyjątkowe nieszczęście, gdzie mając najlepszy w historii Polski wynik, w ogóle ever, wolnych wyborów, bo to również przed wojną nigdy żadna formacja tak dużo głosów nie dostała. Mimo wszystko mieliśmy taką samą niewielką większość jak w 15. A teraz chcemy znów mieć samodzielną większość, a ostatecznie decydują wyborcy. Wyborcy swoim werdyktem rozdają te karty na nową kadencję. Wtedy widać, kto ewentualnie z kim mógłby tą większość rządową próbować złożyć. I wtedy będziemy siadali do rozmów. No.
Nie martwi pana to, że wyniki sondażowe Koalicji Obywatelskiej, już patrząc na połączeniu, choć zawsze były tak czy siak w sondażach przedstawione jako KO, rosną ostatnio, 38% to nie szczególnie z
ten akurat wynik to tak troszeczkę nie wierzę, natomiast to, że one są względnie wysokie, no to niewątpliwie tak jest. To wynika z paru przyczyn, no przede wszystkim kanibalizacji koalicjantów. No jeżeli spojrzymy na całą koalicję, no to ona dostała bodajże 54 punkty procentowe łącznie razem. Teraz ma dużo, dużo mniej, ale jednocześnie no jakby kosztem koalicjantów, a te głosy przepływają częściowo do Platformy Obywatelskiej. Natomiast niewątpliwie, no już chociażby siła całego aparatu państwa, który obecnie pracuje na tę formację, powoduje, że niewątpliwie jest to groźny przeciwnik, którego nie można, którym jak na tym niedźwiedziu nie można przedwcześnie dzielić skóry i tutaj uważać, że cokolwiek się samo wydarzy na zwycięstwo wyborcze. Trzeba będzie niewątpliwie zapracować. No i można też się spodziewać kolejnej operacji, bo teraz mamy na przykład zakończenie operacji Nowoczesna, tak, już przestała istnieć. Mało kto pamięta, że była to partia dla ludzi rozczarowanych Platformą Obywatelską. Partia, która powstała w sprzeciwie wobec praktyk Platformy Obywatelskiej. Czyli taki wehikuł dla wyborcy liberalnego, który patrząc jak rządzi Platforma już ma jej dosyć, ale no ma trwale utrwaloną tą taką kulturowe obrzydzenie do partii prawicowych, no więc trzeba mu podstawić jakąś nową przystawkę. Ona zbiera głosy, po wyborach wchodzi w koalicję z Platformą i jest stopniowo konsumowana.
To pana zdaniem Polska 2050 będzie następna?
No Polska 2050 już jest daleko zaawansowana tej drodze. Ja się bardziej obawiam, że będzie jakaś nowa operacja, jakaś nowa, świeża formacja przedsiębiorców, samorządowców, wszystkie partie złe, dość popisu, ograniczyć dotacje do partii politycznych, co tam ona jeszcze będzie miała w programie. No to już wszystko graliśmy po 5 razy, a potem po wyborach koalicja z Platformą. Więc to bardziej... Przy okazji poprzedniej operacji mówiłem, że nie no, trzeci czy czwarty raz na to samo to się ludzie nie nabiorą. Trochę się nabrali, więc teraz już nie tak nie jestem hop do przodu, że się piąty raz nie nabiorą. Nawet powiem, że będzie konwencja inaugurująca na Torwarze i tam będzie taka tablica, do której na kartkach, sklerotkach się przyczepia postulaty programowe. Tak się te formacje w Polsce. To jest taki gotowy pakiet, chyba jakaś agencja PR-owska ma, która to sprzedaje i tak to organizuje.
Panie pośle, faktycznie tak będzie? Będziecie wchłaniać Polskę 2050 albo nową Polskę, partię, która w zasadzie dopiero powstaje?
Z tego, co ja wiem, możliwości współpracy są chociażby, jeżeli chodzi o kolegów z tej nowej formacji, jeżeli chodzi o zespół samorządowy. Ja tutaj bym nie przesiągał, tylko uważam, że w tej chwili formacje typu właśnie Konfederacja, tutaj pana Grzegorza Brauna, to jest moim zdaniem bardzo daleko idąca grupa, która swoimi poglądami może, co tu dużo mówić, no zamieszać w polskiej polityce, więc ja jestem przerażony tutaj pewnymi, co tu dużo mówić, happeningami, bo tak to należy ocenić. Nie mi to oceniać, na czym polega fenomen tutaj tego środowiska, ale na budowanie potencjału na takich hasłach, takich skrajnościach, no budzi u mnie no bardzo dalekie lęki, no bo niestety z naszej historii przerabialiśmy wielokrotnie to, co potem miało, mowa nienawiści czy jakieś inne rzeczy. To jest coś, czego ja sobie mam nadzieję, że tutaj większość wyborców tego środowiska pójdzie po rozum do głowy. A co do 2027 roku, no mamy połowę kadencji za 2 tygodnie mniej więcej. Będziemy się starali pewne rzeczy realizować. Jest jakaś ofensywa programowa. Mam nadzieję, że nie wszystkie rzeczy, o które również aplikowały chociażby z aspekty samorządowe, pan prezydent Nawrocki nie będzie wyrzucał do kosza. Jest finalizacja już praktycznie kilkudziesięciu miliardów złotych środków, które dzięki tylko nam zostały odblokowane, czyli Krajowy Program Odbudowy. Największa w dziejach możliwość finansowania wszystkich dziedzin związanych po COVID-zie. Można ją tylko porównać w naszych dziejach z jedyną tego typu inicjatywą. Mamy tutaj na myśli początek lat 50., czyli plany Marszala. Wtedy, no co tu dużo mówić, nawet polscy komuniści chcieli skorzystać z tej formy pomocy za oceanu. Oczywiście niestety towarzysz Stalin powiedział odwrotnie. No i tutaj czego by nie powiedzieć, to mi się wydaje, że będą to decydujące miesiące i my chcąc jak gdyby realizować tą wizję Polski prozachodniej, europejskiej, będziemy się starali zrobić wszystko, aby przekonać do siebie część naszych wyborców, która w nas po prostu zwątpiła.
46% Polaków, to są wyniki badania United Service dla Wirtualnej Polski, wierzy, że obecna koalicja obywatelska przetrwa do końca kadencji.
46%, no ja też właśnie tutaj skoro...
39,5% nie wierzę.
Znaczy to mi się wydaje, że jeżeli to są, to nie są być może jakieś hura optymistyczne głosy, ale one nie są również złe, więc mi się wydaje, że warto mówić o tym, co jest, oczywiście z uwzględnieniem tego, co mamy, z czym mamy do czynienia na wschodzie, tak? No, jeżeli jeden z parlamentarzystów, tak jak wstępnie mówiłem, formacji pana Brauna, jawnie nie chce potępić tego, co się dzieje na Ukrainie, no to, no, szanowni państwo, no, to przychodzą mi tylko na myśli czarne wspomnienia parlamentaryzmu z XVIII wieku, więc to są rzeczy. A prawda jest taka, że no 200 miliardów złotych na 5% PKB, na obronność, na nacjonalizację pewnych gałęzi polskiego przemysłu, wiele innych rzeczy, transferów socjalnych. No to są fakty. Oczywiście nie wszystko udaje się i nie wszystko, co można było zrobić w obliczu na rozdrobnienia, jakie mamy w koalicji, czy środowiska, które są, ale mi się wydaje, że w tej chwili po tym, po traumie, jakie były wybory prezydenckie, mi się wydaje, że jest taki bieg do przodu i będziemy się starali poprzez różne inicjatywy, a jest ich bardzo dużo, chociażby te kilkadziesiąt ustaw deregulacyjnych, które już przeszły przez parlament, będą kolejne. Mi się wydaje, że warto wspierać pewne rzeczy, które łączą, a nie dzielą.
Zapisałem sobie taki cytat na temat Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, myśląc Polska. Te słowa powiedział profesor z Uniwersytetu Śląskiego, politolog Waldemar Wojtasik. Byłem szczerze zdziwiony, event miał dużą oprawę i był kosztowny, ale tam się kompletnie nic nie wydarzyło. PiS potrzebuje czegoś, co przywróci mu dynamikę, a nie kolejnej imprezy z tymi samymi twarzami. Panie pośle, co pan na to?
No tylko to jest twierdzenie częściowo oparte na fałszywej tezie. No ja tam byłem na tym wydarzeniu, moderowałem jeden z paneli, uczestniczyłem w dwóch kolejnych i było tam mnóstwo właśnie zupełnie nowych twarzy przede wszystkim, tak na moje oko.
A fakt na przykład napisał, że tylko wystąpienie prezesa Kaczyńskiego przyciągnęło tłumy.
No to znów, no jakby, cóż mogę powiedzieć, no być może w tym sensie, że jak jest w 8 salach naraz 8 różnych paneli, to siłą rzeczy ludzie się rozchodzą po tych panelach, a jak jest na początek wystąpienie pana prezesa i na koniec, no to już w tym czasie inne panele się nie odbywały i wszyscy się schodzili w tej jednej sali głównej na to wystąpienie. Natomiast no 100 kilkadziesiąt merytorycznych paneli, na moje oko, no nie wiem, nie liczyłem, ale ponad połowa uczestników to nie byli politycy naszej partii, tylko różnego rodzaju eksperci zewnętrzni. Zdarzyły się nawet pojedyncze przypadki polityków innych partii, którzy też przyjęli zaproszenie i dyskutowali. Bardzo ogromny...
Mówi pan o partii Razem?
Nie, nie było akurat Razem, z tego co się orientuję, chyba że coś przeoczyłem. Ale na przykład był pan Marek Jakubiak z Republikanów. Jego widziałem. No więc ogromne przedsięwzięcie. Ja rozumiem, że ono tam definiowane przez to, że tam, nie wiem, no Jacek Kurski był w panelu o mediach, no mój Boże, jeden z 500 panelistów w jednym ze 130 paneli.
A powinien być pana zdaniem?
Więc co, no ja przede wszystkim uważam, że jeżeli byśmy się złapali w tą logikę, że właśnie z 500 panelistów wyciągany jest jeden i on zaczyna być urabiany z niego symbol całego wydarzenia, albo na przykład z publikacji, która ma 500 stron, gdzie każdy z panelistów mógł zaproponować, co tylko chciał do dyskusji, tak? Jest wyciągany jakiś jeden z tysięcy postulatów i robione z niego ten, to jest bez sensu. Natomiast no, moim zdaniem to nie jest najszczęśliwsza twarz o dyskusji do mediów, o mediach. I ja uważam, że paradoksalnie być może ta nielegalne zresztą, panie redaktorze, przyjęcie mediów publicznych przez obecną władzę, no daje wreszcie szansę do takiej, i też co tu dużo mówić, no upadek oglądalności i tak dalej, powoduje, że może wreszcie jest paradoksalnie szansa na takie prawdziwe media publiczne. Być może trochę nudne, pewnie nie konkurujące o masowego widza, w znacznej mierze niepolityczne, bo chyba ta widownia polityczna już się przeniosła do prywatnych mediów i może nie wrócić, więc może warto z tej szansy skorzystać.
Mam nadzieję, że nasi słuchacze się nie
nudzą. A i oczywiście słyszałem przez dwie kadencje, jak to trzeba dać 2 miliardy na onkologię, a nie na telewizję publiczną. No i prawda, teraz są 3 miliardy na telewizję publiczną zamiast na onkologię.
Coroczna waloryzacja 800+, bony mieszkaniowe w wysokości 100 tysięcy złotych za urodzenie trzeciego dziecka. Te wszystkie propozycje opisały Money.pl. Już czytałem sprostowanie, że to nie są wasze propozycje, tylko ekspertów. Ale pojawiają się, rozważacie je?
Powstała publikacja przed kongresem, która jest książką liczącą ponad 500 stron, gdzie każdy z panelistów miał możliwość w formie pisemnej swoje pomysły, swoje postulaty złożyć, więc ja nie wiem, który z nich ma takie pomysły. Warto się nad nimi pochylać. Ja osobiście raczej, jeżeli już mamy mówić akurat o temacie demograficznym, to po pierwsze uważam, że już niewiele pola do manewru tutaj zostało, jeżeli chodzi o rozwiązania takie finansowe, socjalne. Tu jednak ewidentnie ten problem jest niemal wyłącznie kulturowy, niskiej dzietności. Ale jak już miałbym się o coś pokusić, to jest taki mój autorski pomysł, to też nie jest program PiS-u, ale mogę go sprzedać. Coś, co nazwałem pensją rodzicielską, czyli w wieku dla rodzica od 0 do 3 lat pensja minimalna, która byłaby właśnie pensją, a więc byłaby oskładkowana, ozusowana. Na przykład nie powodowałaby, że kobieta na urlopie wychowawczym ma okres nieskładkowy do emerytury i potem ma niższą emeryturę. Można by to sfinansować tak, że właściwie byłoby nie takie drogie dla budżetu, bo wtedy oczywiście 800 plus od trzeciego roku życia. Można by zlikwidować Kosiniakowe i inne nakładające się programy. To była jeszcze taka szansa, że decyzja o posiadaniu dziecka by się wiązała ze stabilizacją życiową, a teraz się wiąże z destabilizacją, bo zwłaszcza kobiety na przykład czekają na to, że mają dobrą, stałą pracę, bo od niej zależy urlop macierzyński i możliwość później powrotu do tej pracy. A tutaj, tak, ale to taki mój pomysł do dyskusji. Takich pomysłów w różnych obszarach było tutaj mnóstwo. Była to bardzo taka żywa intelektualnie dyskusja na sto kilkadziesiąt tematów.
Zanim zapytam o te świadczenia jedynej dziś kobiety w naszym studiu, w tym programie, to zapytam o oglądalność, bo zdaje się, że pani ugrupowanie zwracało uwagę na to, że to wydarzenie chyba w mediach społecznościowych nie odbiło się szerokim echem.
Pytanie, kto miał być odbiorcą tego wydarzenia i do kogo był ten przekaz skierowany, bo wydaje mi się, że akurat wyborcy PiS-u to doskonale znają tę strategię. Natomiast muszę się tutaj odnieść do pana posła z Koalicji Obywatelskiej w sprawie KPO. Bo chyba pan poseł nie odnotował dużej afery związanej z wydatkowaniem pieniędzy z KPO, które zostaną w dużej mierze przejedzone, bo trzeba się spieszyć, żeby je wydać do końca 2026 roku. Pan poseł nie wspomniał tutaj o tym, że aby otrzymać te pieniądze z KPO, trzeba zrealizować kamienie milowe, w tym bardzo kosztowne kamienie milowe, jak podatki od aut spalinowych. I przypomnę, że na moje pytanie Komisja Europejska odpowiedziała we wrześniu, że Polska przez 2 lata ostatnie nie złożyła żadnego wniosku o to, żeby wycofać się z kamienia milowego E3G, E4G. To jest podatek od rejestracji auta spalinowego i od posiadania auta spalinowego. Wiem, że została złożona ostatnia rewizja, ale cały czas nie ma decyzji Komisji Europejskiej. Natomiast nikt tutaj nie powie w tym studiu, że całe KPO to jest wspólny dług i teraz Komisja Europejska szuka nowych zasobów własnych Unii Europejskiej, żeby od 2027 roku ten wspólny dług spłacać. I co się znalazło w propozycjach Komisji Europejskiej? No nowe unijne wspólne podatki, między innymi podatek od e-odpadów. Między innymi propozycja taka, żeby część podatku akcyzowego trafiała bezpośrednio do budżetu unijnego. Propozycja taka, żeby część dochodów budżetu krajowego, polskiego w tym przypadku, ETS-1 trafiała do budżetu unijnego. I to są bardzo ważne rzeczy, w jaki sposób te wszystkie środki finansowe, które tutaj trafiły do Polski, będą musiały zostać zwrócone. Przypomnę, że ten wspólny dług w ramach KPO to jest będzie spłacany do 2058 roku. Weszliśmy w nowy wspólny dług w ramach SAFE, do 2070 roku będzie spłacany. To są bardzo ważne rzeczy, o których nasi słuchacze powinni wiedzieć, że no każdy taki transfer finansowy wiąże się naprawdę z bardzo wysokimi kosztami dla budżetu polskiego.
Panie pośle, adwocem?
Adwocem doskonale wiemy, że jeżeli chodzi o instrument SAFE, on wynika z tego, co się dzieje za wschodnią naszą granicą, czyli pełnoskalową wojną na Ukrainie. I wiem, że tutaj, jeżeli chodzi o ten aspekt, te kilkanaście miliardów euro, które mamy otrzymać z tego instrumentu, bez wątpienia są jak gdyby moderowane w oparciu o indywidualne możliwości naszego przemysłu zbrojeniowego, więc no, to jest potrzeba chwili, mi się wydaje. Nigdy 80 lat po II wojnie światowej Polska nie była w takiej sytuacji, czy Europa Środkowa na każdym etapie, no, nie byliśmy nigdy tak zagrożeni na pełnoskalową niestety wojną. I to wystarczy spojrzeć chociażby już nawet nie o tych dronach, które fruwają nad nimi, o tych wszystkich prowokacjach, o tej hybrydowej wojnie, o tym, co się dzieje na granicy, w Mołdawii, w krajach. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Ja nie wiem, ale pani europosłanka, nie wiem, chyba zapomniała stwierdzić chyba jedną rzecz, że jeżeli chodzi o środki KPO, tam nie tylko są pożyczki, tam z 2/3 z tych kwot to
ale
są dotacje.
Ale cały fundusz odbudowy jest sfinansowany ze wspólnego unijnego długu.
Ale ja pani nie przeszkadzałem, więc jeżeli mógłbym prosić, aby pani uszanowała również tutaj moją możliwość do dyskusji. Więc ogólnie rzecz biorąc, Rzeczywiście faktem jest, że część tych, ale to jest 1/3, była w postaci nisko oprocentowanych kredytów, w większości przeznaczanych na potrzeby nie tylko polskiego przemysłu, ale również sektora samorządowego. I moim zdaniem warto jest, pomimo tego wszystkiego, tych jak gdyby zaniechań rządu Zjednoczonej Prawicy, które przez 2,5 roku uniemożliwiły nam absorpcję tych środków korzystania z tych wielomiliardowych inwestycji, czy jak gdyby rzeczy. No Polska poprzez jałowy spór o tak zwaną praworządność, ja wiem, że tutaj z państwa strony jest tutaj zupełnie inny pogląd na tę możliwość, ale jeżeli chodzi o całą politykę spójności, Polska nigdy by się tak nie rozwijała, gdyby nie była, no co tu dużo mówić, członkiem Unii Europejskiej. Obecne, bym powiedział, dyskusje na temat dlaczego tak jest, czy czym jest Rada Unii Europejskiej, jakie są system zapadania decyzji. Pamiętajmy, że naszą rolę kilkanaście lat temu określił traktat, dobrze pamiętam, amsterdamski, tu się mogę mylić, a w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej ten dokument podpisał świętej pamięci pan profesor
Lizboński,
świętej pamięci pan profesor Lech Kaczyński. Więc reasumując, Polacy są zwolennikami bycia w Unii Europejskiej. Cała ta narracja, która neguje, bym powiedział, pewnego rodzaju jedność wspólnoty, która być może rzeczywiście w pewnych aspektach no, może irytować, ale w obliczu tego, w jakim my jesteśmy miejscu, a jesteśmy na bardzo daleko idącym, no co tu dużo mówić, konflikcie i w sytuacji, w której nasza cała sytuacja międzynarodowa jest uzależniona od naszej, nie wiem, silnej pozycji w NATO, oczywiście współpracą ze Stanami Zjednoczonymi, ale przede wszystkim również silną Unią Europejską, no, która jako nie tylko twór gospodarczy, ale wszystko na to wskazuje również potem pod sojusz w NATO, no musimy mieć zjednoczoną również, ale wewnętrzną w Europie siłę zbrojną, nie tylko gospodarczą. I tutaj współpraca w ramach 27 krajów Unii Europejskiej jest no zasadna i to jest priorytet, jeżeli chodzi o Polskę i jej miejsce i znaczenie w historii, ale również teraz na tym etapie w Europie.
Tylko w ścisłości, jeśli chodzi o KPO, to są oczywiście pieniądze, które w tej ogólnej skali to jest kwota faktycznie pożyczona. I to jeszcze sięga kwestii koronawirusa.
Fundusz, no tak, na który się zgodził, to jest Fundusz Odbudowy Europejskich Gospodarek po pandemii, polegający na tym, że Komisja Europejska w imieniu państw członkowskich zaciąga pożyczki na rynkach kapitałowych i dopiero z tych pieniędzy są właśnie udzielone pożyczki i granty dla państw członkowskich, w tym dla Polski. Więc cały Fundusz Odbudowy jest finansowany ze wspólnego unijnego długu i my się nigdy nie zgadzaliśmy na to, żeby taką kompetencję Komisji Europejskiej przekazywać, bo jest to właściwa kompetencja polskiego ministra finansów.
Ale abstrahując od tego opóźnienia, które wynikło w międzyczasie, ta gotówka nie była potrzebna polskim firmom,
no ale panie redaktorze, te pieniądze nie trafiły do polskiej gospodarki, jakoś sobie gospodarka polska poradziła, tak? I się okazuje, zostały przejedzone, zostały wydane na zupełnie nietrafione inwestycje.
Ale kto robił kategorię interwencji, żeby...
A kto decydował teraz o wydatkowaniu tych pieniędzy?
No, ale kto ustalał ramy współpracy?
Nie zmieniliście tych zasad, ale panie pośle, wyście tych zasad nie zmienili. Mieliście 2 lata, żeby zmienić zasady wydatkowania środków z KPO.
W każdym aspekcie, oczywiście, że tak. No jak, no przecież to pani wystarczy, że zaleszam na każdą komisję, podkomisję w zakresie wydatkowania środków zewnętrznych, chociażby albo do kontaktu z resortem funduszy europejskich.
No na przykład zostały poluzowane kryteria dla branży Horeca, dzięki czemu cała afera z jaktami i tak dalej. Bo za naszych czasów planowaliśmy ostrzejsze kryteria.
Ale panie pośle, to ustalał te zasady, które akurat w tym przypadku nie zostały zmienione.
No właśnie.
Poprzednik... Nie, zaraz. To wyluzowaliście, że jest możliwe większe dofinansowanie.
Ale na co te środki mogły być, co do zakresu, to zostało ustalone.
Ewidentnie chodziło o to, żeby po prostu szybko wydać i mieć sukces w postaci wydania 100%. Natomiast przede wszystkim no ja stanowczo protestuję przed twierdzeniem, że z jakichkolwiek działań PiS-u wynikało wstrzymanie tych środków. One były wstrzymane ze względu na rzekome naruszenie praworządności.
Rzekome?
Żadna ustawa w Polsce się nie zmieniła, stan prawny był dokładnie taki sam i nagle naruszenie praworządności ustało. No to był po prostu nacisk polityczny komisji, która chciała zmienić rząd w Polsce na bardziej sobie przychylny, z którym wiele innych spraw będzie mogła łatwiej załatwić po swojej myśli. Niestety do pewnego stopnia to się udało.
Przeszliśmy z konwencji PiS-u do KPO. Jeszcze krótko komentarz, wracając właśnie do tej konwencji, czy widać te zmiany, czy widać jakieś nowe twarze ewentualnie w Prawie i Sprawiedliwości? Najpierw pani posłanka, później pan poseł.
Ja nie widzę raczej nowych twarzy w PiS-ie, no ale ja też nie jestem aż tak dobrym specjalistą od obserwowania nowych twarzy w PiS-ie.
Znaczy witać takie, no nie chciałbym tu się bardziej być złośliwy, ale no tak jak tutaj przedmówca powiedział, no powroty Antoniego Macierewicza, Jacka Kurskiego, czyli tej, bym powiedział, drużyny takiej hardkorowej, no będą wyznacznikami, że najbliższe miesiące będą bardzo, bardzo dużym sporze na ultraprawicę między właśnie Zjednoczoną Prawicą a Konfederacją. Tutaj będzie bój na całego, czyli odkurzenie, bym powiedział, takich właśnie tutaj osoby, które tutaj przytoczyłem przed chwilą, no bez wątpienia zapowiada bardzo burzliwy proces, no sporu politycznego, również po prawej stronie sceny politycznej.
Czyli ja nie wiem, na czym to rzekome odkurzanie lub wcześniej zakurzanie by miało wyglądać. Raczej to jakby Platforma Obywatelska w swojej aparacie propagandowym wybiera sobie takich chłopców do bicia, postaci, przez które chce ludziom opowiadać o PiS-ie, tak?
To nie ma takich strategii w takim razie, że się chowa kogoś na jakiś czas?
To ja mogę powiedzieć, że to w takim razie no absolutnie czołowym politykiem Platformy Obywatelskiej jest Roman Giertych i też zapowiada to no, nieszczególne sukcesy.
Niedawno się zapisał.
W budowie. No ale nadaje ewidentnie ton i rozlicza, prawda, i egzaminuje i nawet chyba zdymisjonował jednego z ministrów, bo tak go długo krytykował, że w ramach konstrukcji został wymieniony i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście Prawo i Sprawiedliwość jest formacją, no, która jest na polskiej scenie politycznej już od bez mała 25 lat, no może 24, bo to najpierw były komitety Prawa i Sprawiedliwości, nie pamiętam dokładnie, kiedy powstała partia. No w związku z tym, no siłą rzeczy pewnie wielu naszych polityków jest dobrze znanych, no ale cóż za to mogę powiedzieć. No taka uroda długotrwających partii, w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej, gdzie z grona pierwotnych jej założycieli to już został absolutnie tylko jeden.
Nie, aż nie jeden, niech mi pan wierzy tutaj.
No nie, no to jest cała historia. Świętej pamięci Maciej Płażyński oczywiście nie żyje, zginął w katastrofie smoleńskiej, ale już wcześniej został wypchnięty z Platformy. Jan Rokita, Andrzej Olechowski również, gdzie on teraz jest. Zyta Gilowska, świętej pamięci, ale też najpierw została wypchnięta. No i bardzo długa historia w tych wszystkich, których tam... Ale jakby Donald Tusk, to ktoś słusznie zauważył, ma tu inny styl niż prezes Jarosław Kaczyński. Prezes ma taką opinię człowieka niezwykle twardego, szorstkiego, trzymającego wszystko żelazną ręką, a mamy w Prawie i Sprawiedliwości wielu polityków, którzy odchodziło, w tej polityce można powiedzieć zdradzało, ale było im wybaczone, byli przyjmowani z powrotem. Natomiast Donald Tusk to jest taki, jak ktoś powiedział, taki archetyp właściciela pizzerii w Neapolu, który robi niewinną minę i zupełnie nie wie, czemu wszystkich jego konkurentów wyławiają z morza w betonowych butach. Znaczy, nie ma o tym zielonego pojęcia.
Znaczy, moim zdaniem cała wina Tuska i wszystkiego, co powoduje, można skwitować tylko jednym sformułowaniem. Cała Prawo i Sprawiedliwość ma wybitny kompleks premiera Donalda Tuska.
Ostatni temat na dziś. Wracamy trochę do Europy, do Parlamentu Europejskiego, do Komisji Europejskiej, do Rady Unii Europejskiej. 19 grudnia ma zostać podpisana umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej, z grupy Mercosur. Tak twierdzi kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Powiedział, że wszyscy się zgodzili, więc od razu pytanie do pana posła. Faktycznie wszyscy się zgodzili, także my, także premier Donald Tusk.
Pan, wiem, że cały czas pomimo tego zjawiska, z którym się częściowo, nawet bym powiedział większościowo, nie zgadzaliśmy, czy się obawiamy, bo rzeczywiście podpisanie w 19 roku tej umowy z krajami Ameryki Południowej w zakresie liberalizacji czy otworzenia się rynków na nowe rynki przez ówczesnego, przypomnę, pana ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, mogę się tu mylić, ale tak mi się wydaje, tak to mniej więcej wyglądało. Bez wątpienia problemem jest to, że ten aspekt zwołania tej większości blokującej w Radzie Unii Europejskiej, wiem, że jeszcze do niedawna trwał.
No były takie zapowiedzi, między innymi ze strony polityków PSL-u, że walczą o to, ale...
Wiem i cały czas liczę, że mimo wszystko, że sytuacja, którą no niestety odziedziczyliśmy po poprzednikach, no zostanie, mimo, wiem, że pan minister Krajewski jeszcze tutaj zapowiadał jakąś ofensywę w tym temacie, ja tu mu kibicuję. Wiem, że w ramach, należy tutaj jasno podkreślić, że obecny rząd dopiero w ubiegłym roku podjął uchwałę, tutaj Rada Ministrów, no jasny sprzeciw wobec no już tego porozumienia, które no niestety zostało podpisane, czy jak gdyby w imieniu polskiej strony zaakceptowane w 2019 roku. Wiem, że w oparciu o te szczegółowe analizy tych jak gdyby poszczególnych gałęzi naszej gospodarki, które mogą, nie muszą być zagrożone, bo są też takie, które bez wątpienia na tej współpracy mogą zyskać. Cały aspekt osłonowych programów, czy tu wiem, że został wynegocjowany. No i wiem, że tutaj poszczególni pracownicy resortu z rolnictwa i rozwoju wsi naprawdę działają bardzo intensywnie. Ja im liczę, że mimo wszystko jeszcze część negocjacji w zakresie po prostu będzie, no, bardziej uspokoi rynki jak gdyby wewnętrzne. No bo naprawdę od początku tej kadencji no przecież stykaliśmy się z, no, co tu dużo mówić, w żaden sposób nieuregulowanym napływem chociażby zbóż z Ukrainy. No to przecież jasno trzeba wspomnieć chociażby PKP Cargo, te tysiące ton zboża, te wypowiedzenia kontraktów w PKP Cargo, żeby właśnie ze wschodu te ukraińskie zboże tutaj do portu w Gdańsku po prostu szły, po prostu tysiące ton. No i więc ogólnie rzecz biorąc cały ten proces, który zastał obecny rząd, tego nieuregulowania, tego tranzytu, bym powiedział, tych dóbr, płodów rolnych, no głównie z Ukrainy, no był też bardzo trudnym aspektem całej tutaj tej sprawy, z którą mamy do czynienia. Mówię, ale Mercosur, no to jest to niestety grzech zaniechania, który dostaliśmy w spadku. I wiem, że cały czas mamy jeszcze tutaj nadzieję, akurat nie zasiadam w Komisji Rolnictwa, ale wiem, że tam się cały czas dzieją rzeczy i cały czas są takie małe punkty, bo wiem, że koledzy przychodzą i mówią, że poszczególne grupy rolne zyskują pewne pakiety, które, ja nie mówię, że ich zadowolą w 100%, ale wiem, że tam są różne manewry, aby te płody rolne, które będą chociażby z tej Brazylii czy z tych krajów Mercosur do Polski, no muszą, zanim dotrą na nas, no muszą spełniać te chociażby te walory, które mają polskie produkty pod kątem wszelkich standardów, czy głównie jakościowych. Więc tutaj sytuacja jest rzeczywiście, no ona nie jest jednoznaczna, ona jest wielowątkowa. No ja liczę i cały czas, że jeszcze ten listopad będzie takim miesiącem intensywnych działań, które mają unormalizować to porozumienie.
A nie jest tak, że wy już dużo wcześniej tak naprawdę pogodziliście się, zaakceptowaliście ten fakt, że ta umowa zostanie podpisana? Pamiętam, kilka miesięcy temu już były minister rolnictwa Czesław Siekierski mówił w tym studiu, że Polska zgodzi się na Mercosur, oczywiście pod pewnymi warunkami.
I te warunki cały czas osłonowe pod kątem chociażby trzody chlewnej, drobiu, one są wprowadzane. Oczywiście nie pewnie w takich limitach, które my byśmy, ale mówię, no jest to aspekt chociażby. My bardzo liczyliśmy na to, że kontakty pana prezydenta Nawrockiego, chociażby z panią premier Meloni na południu Włoch, według zapowiedzi miały spowodować, że Włochy przystąpią do tej większości blokującej w Radzie Unii Europejskiej. To się też nie stało, a było to bardzo rozdmuchane, no bo przecież to jest akurat trudno moje ugrupowanie posądzić o jakiś taki mariaż, czy chociażby programowe zbliżenie, czy to z ugrupowaniem pani premier Meloni, bo to jest przecież środowisko bardzo tutaj naszym poprzednikom bardziej odpowiadające. No i niestety się srodze zawiedliśmy.
Europosłanka Anna Bryłka.
No przede wszystkim wytyczne negocjacyjne w ramach umowy między Unią Europejską a Mercosurem są z 1999 roku. Negocjacje umowy zakończyły się dokładnie 6 grudnia 2024 roku i treść umowy została wynegocjowana i ona jest już niezmienialna. To znaczy wszystko to, na co się umówiła Unia Europejska, Komisja Europejska z krajami Ameryki Południowej, jest już nie do zmiany. I we wrześniu Komisja Europejska złożyła wniosek o ratyfikację i to, co powinno nas wszystkich zaniepokoić, to fakt, że ta umowa umowa została podzielona na dwie części, żeby ominąć weto największego przeciwnika tej umowy, czyli Francji. Dlatego, że zazwyczaj jest tak, że wszystkie umowy, tak, zwłaszcza to jest największa umowa, jaką Unia Europejska w swojej historii zawiera, zazwyczaj jest tak, że musi panować konsensus co do ratyfikacji. Tutaj, żeby ominąć właśnie zasadę jednomyślności, Komisja Europejska wyciągnęła tą część handlową jako część tymczasową, która będzie właśnie głosowana kwalifikowaną większością na Radzie Unii Europejskiej, która musi zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski. Ja mam bardzo dużo zastrzeżeń do pracy polskiego rządu, dlatego że polski rząd odpuścił budowanie mniejszości blokującej. To nie jest tak, że to jest niewykonalne. Włochy akurat są państwem, które mają dodatni bilans handlowy z krajami Ameryki Południowej i od początku było wiadomo, że oni raczej będą popierać tę... Tak, że raczej są zwolennikami tej umowy. Natomiast mniejszość blokująca to są cztery państwa reprezentujące 35% populacji Unii Europejskiej i jest to wykonalne, tylko wydaje się, że polski rząd w ogóle odpuścił jakąkolwiek współpracę z Francją. Francja to jest druga gospodarka Unii Europejskiej. Naprawdę taki duet współpracujący polsko-francuski, jeśli chodzi o budowanie mniejszości blokującej, to jest coś więcej niż tylko Polska i to jest coś więcej niż tylko Francja. I tego na tym poziomie zabrakło. To jest gigantyczne zagrożenie dla polskiego rolnictwa, dla polskiego eksportu, dla bezpieczeństwa żywnościowego generalnie Europy. I jest taki raport przygotowany przez Bank Pekao S.A., który mówi jasno, że polski sektor rolno-spożywczy w Unii Europejskiej na tej umowie straci najbardziej. Sektor drobiarski, sektor wołowy, sektor cukru. To są te towary, które masowo napłyną z krajów Ameryki, z Ameryki Południowej. I warto odnotować, że to nie jest właściwość resortu rolnictwa, tylko to jest resort rozwoju, który odpowiada za negocjowanie polityki handlowej. Przypomnę, że wspólna polityka handlowa jest wyłączną kompetencją Unii i to najprawdopodobniej minister Domański będzie głosował na Radzie Unii Europejskiej w tej sprawie. Natomiast ja jestem raczej przerażona tym, co się dzieje nie tylko w kontekście Mercosuru, bo Mercosur to jest jeden z wielu elementów źle prowadzonej polityki przez Komisję Europejską, bo przypomnę, z jednej strony Komisja Europejska wymaga bardzo wyśrubowanych norm produkcji żywności w Unii Europejskiej, a z drugiej strony otwiera się na takie rynki jak właśnie Mercosur, jak Ukraina. Ja przypomnę, 13 października głosowanie na Radzie Unii Europejskiej w sprawie zwiększonych kontyngentów importowych towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Jak głosuje polski rząd? No polski rząd popiera te rozwiązania. Mimo tego, że 2 lata temu mówił, jakim jest przeciwnikiem masowego importu z Ukrainy towarów rolnych. Przypomnę, że jeszcze PSL w 23 roku obiecywał, że rozszerzy embargo na dodatkowe towary rolne z Ukrainy. Okazuje się, że w 25 roku Polska głosuje wprost odwrotnie do tego, co deklarowała przez ostatnie lata. No i trzeba jeszcze dołożyć do tego negocjowaną umowę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie też przedmiotem negocjacji jest import towarów rolnych ze Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo niepokojące, bo my mówimy po prostu o masowym imporcie z wielu krajów trzecich. A polskie rolnictwo, europejskie rolnictwo nie jest w stanie konkurować na tak nierównych zasadach, bo to jest po prostu nierówna konkurencja.
Ten masowy napływ towarów, między innymi z Ameryki Południowej, będzie skutkiem zaniechań rządu Zjednoczonej Prawicy, tak jak powiedział poseł Zawieja, panie pośle?
Znaczy, nie wiem, jakby to już bardzo jakaś karkołomna konstrukcja.
Zaniedbanie, które... To my zaniedbaliśmy to, że przez dwa lata
obecny rząd nie był w stanie skonstruować koalicji mniejszości blokującej, mimo że miał naturalnego partnera w postaci drugiego największego kraju Unii Europejskiej. Znaczy nie, no to jest... Moim zdaniem tu się idealnie powtarza schemat z paktu migracyjnego, kiedy jedną z absolutnie pierwszych decyzji nowego rządu, dosłownie jeszcze w grudniu 23, było wycofanie instrukcji dla polskiego przedstawiciela na Radę Unii Europejskiej, która już była gotowa, przygotowana przez poprzedni rząd i zakładała sprzeciw wobec paktu migracyjnego. Ta instrukcja została wycofana, na tamtej Radzie Unii Europejskiej to przyklepano i potem, kiedy elity europejskie już się upewniły, że pakt migracyjny na pewno przejdzie, Donald Tusk, żeby zachować twarz w Polsce, dostał koncesję na głosowanie przeciw i na koniec Donald Tusk, który jak mówił, nikt go w Europie nie ogra, głosował, miał jednego sojusznika, Viktora Orbana. W tej sprawie pakt migracyjny został przyjęty. I tak samo jest w przypadku Mercosuru. Znaczy wtedy, kiedy był czas na budowanie koalicji mniejszości blokującej...
Cały czas jest jeszcze czas, przypominam.
Tak, oczywiście, jeszcze jest, tak, to prawda.
Nie było jeszcze głosowania na Radzie.
To prawda, no ale ten czas był przez ostatnie miesiące całe. Żaden skuteczny, ani nawet właściwie jakikolwiek ruch w tym kierunku przez rząd nie został wykonany. Te państwa, które się wahały i które wskazywały, że być może mogą być przeciw, W międzyczasie no, skruszały, dano im pewne dla nich korzystne warunki przejściowe i tak dalej. No, uznały, że skoro widać, że między innymi Polska nic w tej sprawie nie robi, no to pewnie tej większości, mniejszości blokującej nie będzie, no to warto coś wyszarpać dla siebie. No i na koniec, kiedy już będzie wiadomo, że Mercosur jest przyklepany, to Donald Tusk, prawda, pięknie sobie zagłosuje przeciw i spokojnie to głosowanie przegra i umowa wejdzie w życie. Niestety wspomnijcie państwo moje słowa, że tak to będzie wyglądało.
To ponieważ wyjątkowo dziś mamy pewną nierównowagę, jeśli chodzi o stronę koalicji rządowej i opozycyjną. Ostatnia wypowiedź w programie pana posła, ale dosłownie już proszę minutę. Ja
tylko przytoczę ministra Krajewskiego. Nie było żadnych oficjalnych pism blokujących tę umowę. Mercosur, dopiero obecny rząd 26 listopada poprzedniego roku przyjął uchwałę jasno sprzeciwiającą podpisaną się jej w obecnym kształcie. Ten sprzeciw potwierdził również parlament, więc to jest ad vocem do tego, że żadny sprzeciw ze strony rządu nie było co do tej umowy, którą, tak jak przypomnę, ona została parafowana w 2019 roku, a zrobił to pan minister spraw zagranicznych w rządzie Zjednoczonej Prawicy, pan Jacek Czaputowicz.
Gośćmi programu byli w kolejności alfabetycznej Anna Bryłka, Konfederacja Ruch Narodowy, poseł Marcin Chorała, Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo dziękuję.
I poseł Bartosz Zawias, Koalicji Obywatelskiej.
Bardzo dziękuję, dobranoc.
Łukasz Kurzawski z państwem zostaje, a ja się żegnam. Do usłyszenia.
Rozmowa bardzo polityczna.